Więc przeczytajmy kolejną część listu do Kolosan, trzeci rozdział od wersetu 22 do czwartego rozdziału pierwszego wersetu i to już jest jakby końcówka, czy też ostatnia część tej sekcji, która dotyczy, jak chrześcijanin powinien żyć w domu, czy jak w domu, w małżeństwie, w rodzinie, no i kwestia niewolników, tak? Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni ziemskim panom. Służcie nie na pokaz, jak to robią pochlebcy, lecz ze szczerego serca z szacunku dla Pana. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie. A kto krzywdzi, dozna krzywdy bez względu na osobę. Panowie, traktujcie służących sprawiedliwie i bezstronnie. Wiedzcie, że i wy macie Pana w niebie. Więc mogłoby się wydawać, że no, taki fragment no, nieaktualny. Nie ma takiego stanu jak niewolnicy w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze, w związku z tym mogłoby się wydawać, że to nas nie dotyczy. W związku z tym możemy sobie przeskoczyć do dalszych wersetów, ale to jest błędne spostrzeżenie, błędny wniosek, ponieważ jest ten werset jest jak najbardziej aktualny, ten fragment jest jak najbardziej aktualny dla nas dzisiaj. Ma jak najbardziej zastosowanie dla nas i będę chciał to pokazać. Tak? Mimo, że w naszych domach nie mamy niewolników, albo nie jesteśmy niewolnikami, czy też nie jesteśmy właścicielami niewolników, to jednak są tutaj pewne rzeczy, które dotyczą pracy. A w zasadzie chyba każdy z nas musi pracować. Musi pracować, żeby żyć. Więc to są rzeczy, które dotyczą też pracy, ale też i służby. Bo to też dalej jest obecne. I to myślę, że pokażę później. Chciałem zacząć od niewolników i ich właścicieli w kulturze grecko-rzymskiej, czyli bardzo tak pobieżnie, bardzo ogólnie nakreślić, jak wyglądała sytuacja niewolników właśnie w Imperium Rzymskim. Musimy pamiętać, że to trochę inaczej funkcjonowały te domostwa niż dzisiaj funkcjonują. W starożytności kategoria domostwa no, obejmowała też no, nie tylko rodzinę, nie tylko tych najbliższych, ale ta kategoria domostwa obejmowała też niewolników. Oni też byli zaliczani do domu. Jeśli oczywiście taki dom mógł sobie na tych niewolników pozwolić. I oczywiście niewolnicy byli uważani za ludzi, ale byli pozbawieni osobowości prawnej, można by było tak powiedzieć. Co to znaczy? To znaczy, że nie mogli posiadać ziemi, nie mogli wziąć ślubu, no bo nie mieli osobowości takiej, jaką nadaje się człowiekowi. Co nie znaczy, jeżeli nie mogli wziąć ślubu, co nie znaczy, że przez całe życie musieli żyć, jak to powiedzieć, w celibacie, czy w panieństwie, czy jako kawalerowie, czy kawalerzy. W sądzie na przykład też świadectwo ich nie miało żadnej wartości. Chyba, że było zdobyte poprzez tortury. Więc, bo oczywiście założenie było takie, że niewolnik musi być lojalny wobec swojego pana, właściciela, więc tylko przez tortury, jeżeli coś powie, to będzie to brane, znaczy brane, to taka teoria, że będzie to brane pod uwagę, ale generalnie i tak nie było brane pod uwagę, bo to byli niewolnicy. Więc jak byli świadkami w jakiejś sprawie, no to ich torturowano często. Byli no, niemalże na równi ze zwierzętami, dlatego czasem określano ich jako mówiące zwierzęta. Jeżeli popełnili jakieś przestępstwo, to otrzymywali za to przestępstwo dużo sroższą karę, niż miałoby to miejsce w przypadku, gdyby osoba wolna, czy też obywatel rzymski popełnił takie przestępstwo. Niewolnicy byli własnością generalnie głowy rodziny. Jeżeli żona była zasobna, ona też mogła mieć swoich niewolników. I jakby tutaj był podział, żona ma swoich niewolników, mąż ma swoich niewolników i jedno nie wchodzi drugiemu w drogę. I tak jak już powiedziałem przy okazji dzieci i rodziców, ojciec domu, czy też głowa domu decydowała o wszystkim życiu niewolników. Ojciec mógł ich uwięzić, czy też głowa rodziny mogła uwięzić tych niewolników, mogła ich sprzedać, mogła ich posłać do jakiejś konkretnej pracy, ale też bez powodu mógł zabić. Małżeństwo na przykład niewolników nie istniało formalnie, no już to powiedziałem, ale właściciel mógł wyrazić zgodę, aby dwoje niewolników tworzyło związek. I dzieci niewolników były oczywiście własnością głowy rodziny, też byli niewolnikami. Ale tutaj pojawia się pewna ciekawostka, bo jeżeli na przykład właściciel miał niewolników, którym pozwolił na tworzenie związku i z tego związku urodziło się dziecko, to to dziecko miało wyższy status niż dzieci takich samych niewolników, ale które się nie urodziły w tym domu. Tak to funkcjonowało. A jeżeli była taka sytuacja, że na przykład no, właściciel cenił jakąś parę, prawda, takich związek tworzących niewolników, którzy mieli dzieci urodzone w tym domu, w domu tego właściciela, to te dzieci, tych cenionych niewolników, były traktowane na równi z dziećmi właściciela. Ciekawe. Z czasem sytuacja prawna niewolników zaczęła ulegać poprawie. Oczywiście to zajęło kilkaset lat, żeby oni dostali jakieś prawa, ale chrześcijaństwo pomagało w tej kwestii. Niewolnicy za swoją pracę otrzymywali wynagrodzenie, a w przypadku niewolników zajmujących się pracą na roli mogli oni od swojego właściciela otrzymać kawałek ziemi, który mogli uprawiać wedle swojego własnego uznania, ale też mogła być taka sytuacja, że właściciel dając im ziemię, tym swoim niewolnikom, daje też niewolników innych do tego, żeby pomagali tym niewolnikom, czyli żeby byli pod tymi niewolnikami. I można powiedzieć, że były dwa rodzaje niewolników, które i to się przekładało na zarobki. Byli niewolnicy nisko wykwalifikowani i ci zarabiali mało, ale byli też niewolnicy wysoko wykwalifikowani i ci zarabiali duże pieniądze, a czasem dorabiali się sporego bogactwa. Ponieważ niewolnicy zarabiali jakieś pieniądze, to mogli wykupić się z niewoli i stać się ludźmi wolnymi. No oczywiście dla biednych to wymagało więcej czasu niż dla bogatych, ale też właściciel, była taka możliwość, że właściciel ich czyni ludźmi wolnymi, tak, czyli wyzwala ich. I w interesie właściciela oczywiście było to, żeby mieć jak najwięcej tej siły roboczej, bo to była tania siła robocza, dlatego ważne było, żeby niewolnicy byli traktowani właściwie, tak. Ich dobrobyt w pewnym sensie jest dobrobytem właściciela. Z jednej strony był nacisk, żeby nie karać zbyt surowo tych niewolników, a z drugiej strony było takie źle postrzegane, jeżeli się zbytnio spoufalali z niewolnikami, czy do jakby zbliżali emocjonalnie. Dochodziło oczywiście do wielu nadużyć, jeśli chodzi o karanie niewolników i czasem dochodziło do powstań niewolników w Cesarstwie Rzymskim, ale nie były one częste. Natomiast problemem, ogromnym problemem były ucieczki niewolników. Tak, bo tutaj jakby już indywidualni właściciele nadużywali swojej władzy, swojego prawa. I takie ucieczki były bardzo surowo karane. Więc myślę, że to nam tak gwoli wstępu pokazuje bardzo ogólnie, że sytuacja niewolników nie była zła, nie była dobra. Była zła. I to była rzeczywistość tamtej kultury. Niewolnictwo było czymś normalnym, czymś oczywistym, czymś na porządku dziennym. I oczywiście można powiedzieć dużo, dużo więcej rzeczy, które dla nas są takimi ciekawostkami. Ale to zostawmy, przejdźmy do kolejnej rzeczy. No tutaj jakby chrześcijański model relacji niewolnik-pan. Więc widzimy, że apostoł Paweł zwraca się do niewolników. To znaczy, że wśród chrześcijan w Kolosach no, część z nich była niewolnikami. A ponieważ zwraca się też do panów ziemskich, to znaczy, że wśród wierzących w Kolosach byli też właściciele niewolników. Apostoł Paweł zwraca się do niewolników, a to znaczy, że traktuje ich jako osoby, które są przed Bogiem odpowiedzialne za swoje postępowanie. To znaczy, że traktuje ich podmiotowo, a nie przedmiotowo. Z założenia, jak powiedziałem, od niewolników oczekiwano, że będą lojalni wobec swoich panów i że będą robić wszystko dla ich korzyści. Więc to takie było założenie. Apostoł Paweł nie musiał jakby tego pisać, ale on to napisał bezpośrednio do tych chrześcijan, braci i sióstr, którzy byli w niewoli i właśnie pokazał, jesteście odpowiedzialni przed Bogiem. To, że jesteście niewolnikami, to nie pozbawia was jakiejś godności czy wartości przed Bogiem. Jesteście dalej odpowiedzialni za swoje życie. Więc to wymaga z kolei to, co on napisał, czy to Chrystus wymaga świadomego poddania się, świadomego przyjęcia tego, czego naucza, zgodzenia się z tym. Więc apostoł Paweł traktuje ich jak ludzi, jak każdego innego człowieka i pokazuje im, jakie chrześcijańskie obowiązki wynikają ze stanu, w jakim się znajdują. To, że są niewolnikami, no nie umniejsza w żaden sposób wartości ich pracy. Chrystus nie patrzy na nich tak jak patrzą ludzie w świecie generalnie, a ludzie w świecie postrzegali ich jako głupich. Gdyby byli mądrzy, to by nie skończyli jako niewolnicy. A przez to, że są głupi, to są niewolnikami i dobrze im tak. Widać, nie zasługują na to, żeby być ludźmi wolnymi. Natomiast apostoł Paweł pokazuje, że to jest niewłaściwa perspektywa, tak? Oni są dalej ludźmi i mogą postępować, chociaż są nie w niewoli, to mogą postępować jak ludzie wolni. Ich praca w związku z tym ma wartość w Bożych oczach, czy ich postępowanie ma wartość w Bożych oczach. Ponieważ niewolnicy byli częścią domostwa, no to naturalne jest, że te relacje pomiędzy właścicielami a niewolnikami muszą w jakiś sposób zostać uregulowane przez chrześcijańskie nauczanie, przez Słowo Boże. Dlatego apostoł Paweł daje zalecenia zarówno dla niewolników, jak i dla panów. Więc zobaczmy, jakie są nakazy dla niewolników. Więc pierwsza rzecz, jaką apostoł Paweł nakazuje niewolnikom w zborze w Kolosach, jest posłuszeństwo we wszystkim ziemskim panom. Tym samym nakazuje swoim braciom i siostrom w Chrystusie, którzy są niewolnikami, aby uszanowali ten ludzki porządek. A to znaczy, że nie ma znaczenia, czy ich pan jest chrześcijaninem, czy nie. Niezależnie od tego, czy to właściciel jest chrześcijaninem, czy nie, oni mają być posłuszni swoim panom we wszystkim. Apostoł Paweł też przypomina swoim braciom i siostrom, niewolnikom, że funkcjonują w dwóch porządkach. Jeden porządek to jest porządek według ciała i trzeba ten porządek honorować. Porządek według ciała to jest właśnie ten podział na właścicieli, na niewolników. A drugi porządek to porządek według ducha, który funkcjonuje w zborze i który też trzeba honorować. I w zborze nie ma właściciel, niewolnik. Tak? Tutaj już wszyscy są w Chrystusie. W związku z tym, jeśli ich panem jest chrześcijanin, to nie znaczy, że powiedzmy w tej przestrzeni ziemskiej mogą go traktować tak samo jak równego sobie i w związku z tym mogą poza zborem, jak to powiedzieć, dać sobie na luz swojej pracy dla swojego właściciela. Po drugie, powinni służyć nie na pokaz, jak to robią pochlebcy. A jak to robią pochlebcy? No, przy tobie, jeżeli jesteś zwierzchnikiem, tak, to kiedy jesteś wśród nich, to biją pokłony. Szanują cię, sklebiają ci, chwalą cię. poklepują po plecach, ale gdy tylko się odwrócisz albo znikniesz z pola widzenia, to spluną. Ich entuzjazm już znika, prawda? Będą cię szkalować, będą się z ciebie śmiać, będą cię mieli za nic. To jest praca na pokaz. Kiedy Pan patrzy, to ciężko pracujesz, oj, pracujesz tak, że się kurzy. Tak? Ale gdy tylko odwrócisz wzrok, to przechodzisz do powiedzenia, jaka płaca, taka praca. Trzeba tak pracować, żeby się nie napracować. Tak? Więc to jest praca na pokaz. Jak zatem mają pracować? Ze szczerego serca, z szacunku dla Pana. Albo ze szczerego serca, bojąc się Pana. Pana tego, który jest w niebie. To znaczy, że mają pracować dobrze przez cały czas, nie tylko wtedy, gdy patrzy ziemski Pan. A żeby tak pracować, to trzeba robić to ze szczerego serca, bojąc się Pana. Tego, który jest w niebie. Tym samym apostoł Paweł pokazuje, że dla dobrej pracy, żeby dobrze służyć, potrzebne jest szczere serce, które boi się Pana. To znaczy, że pracujesz dobrze, nie obijasz się, nie zbijasz bąków, nie kombinujesz, jak tu pracować, żeby się nie napracować, ponieważ to jest niewłaściwe przed Panem Jezusem Chrystusem. Więc właściwa rzecz to jest być gotowym do ciężkiej pracy. A żeby ciężko pracować, dobrze pracować, to trzeba to robić ze szczerego serca, bojąc się Pana Boga. I ta sama myśl jest wyrażona w inny sposób w kolejnym wersecie. Apostoł Paweł wzywa swoich braci i siostry niewolników, aby czynili wszystko z duszy. Można to też przetłumaczyć jako z entuzjazmem, z takim zapałem, z taką gotowością do pracy. I dalej apostoł Paweł kwalifikuje to wezwanie i mówi im, aby pracowali jak dla Pana. Nie dla ludzi. A Pana Jezusa Chrystusa przecież kochają. Chcą Mu służyć całym sercem. W związku z tym podobnie powinni pracować dla swoich ziemskich panów, tak jakby pracowali dla Pana tego, którego mają w niebie. I apostoł Paweł podkreśla, że pracując dla swoich ziemskich panów, służą Chrystusowi. I to zdanie Panu Chrystusowi służycie może być również nakazem. Panu i Chrystusowi służcie. I jeśli będą wykonywać swoją pracę dla tych ziemskich panów we właściwy sposób, to otrzymają zapłatę od Chrystusa w postaci dziedzictwa w niebie. Ale jeśli tego nie będą robić we właściwy sposób, to tym samym będą dopuszczać się krzywd. Będą krzywdzić swoich ziemskich panów, a to z kolei spotka się z odpłatą Pana Chrystusa. Więc takie zalecenia apostoł Paweł ma dla swoich braci i sióstr w Chrystusie, którzy są czy byli niewolnikami. A jakie zalecenia ma apostoł Paweł dla właścicieli, niewolników, dla ziemskich panów? No, apostoł Paweł pokazuje, że nie tylko niewolnicy mają obowiązki względem swoich ziemskich panów, ale też ziemscy panowie mają obowiązki względem swoich niewolników. Jakie obowiązki? Aby traktować ich sprawiedliwie i bezstronnie. I te dwa określenia, sprawiedliwie i bezstronnie, są ze sobą ściśle, też bardzo mocno powiązane. Żeby na przykład w meczu piłkarskim sędzia był sprawiedliwy, to musi być bezstronny. A żeby być bezstronnym, to też musi być sprawiedliwym. A jeśli nie będzie bezstronny, to też nie będzie sprawiedliwy. Dlatego obowiązkiem chrześcijan, którzy są właścicielami niewolników, jest ich sprawiedliwe i bezstronne traktowanie. A to oznacza, że chrześcijanin, który ma niewolników, nie powinien traktować swoich, czyli braci i sióstr w Panu, którzy są w niewoli, jego niewolnikami, lepiej od innych niewolników. To byłaby stronniczość. To byłoby niesprawiedliwe traktowanie. Dlaczego jest to ważne? Zastanówmy się nad tym chwilę. Załóżmy, że jesteś niewolnikiem, który jest poganinem. Jesteś częścią domostwa, które należy do chrześcijanina. W domu twojego pana są inni niewolnicy, którzy są chrześcijanami. Są też i poganie, znaczy niewolnicy poganie. I dostrzegasz, że twój właściciel lepiej traktuje chrześcijan, więcej im płaci, daje im lżejsze prace, daje im więcej wolności, przestrzeni. I co wtedy sobie myślisz? ależ tym chrześcijanom dobrze. To ja może stanę się chrześcijaninem. Przynajmniej na pokaz, bo będzie mi lżej. Czy to jest dobra motywacja do tego, żeby stać się chrześcijaninem? Nie. Więc żeby uniknąć takiej sytuacji, lepiej jest, jeżeli właściciel niewolników, który jest chrześcijaninem, traktuje wszystkich swoich niewolników sprawiedliwie i bezstronnie. I wtedy, jeśli ktoś chce zostać chrześcijaninem, to raczej chce zostać z przekonania, a nie z powodu korzyści, jakie może odnieść. Że będzie mu łatwiej, że będzie mu lżej. Dlaczego chrześcijanie, którzy są właścicielami niewolników, mają w taki sposób traktować tych niewolników? No, apostoł Paweł przypomina swoim braciom i siostrom, że oni mają też nad sobą Pana. Mają Pana, który jest w niebie. Więc chociaż są ludźmi wolnymi, chociaż są właścicielami niewolników, to muszą pamiętać, że sami są niewolnikami Chrystusa. W związku z tym, jako chrześcijanie, swoim postępowaniem powinni odzwierciedlać charakter Chrystusa, swojego Pana. A Chrystus jest wobec nich sprawiedliwy i bezstronny. Dlatego też oni powinni być tacy sami. I też trzeba powiedzieć, że to, co jest napisane w wersecie 25 o wyrządzaniu krzywdy, ma takie samo zastosowanie wobec chrześcijan, którzy są ziemskimi panami. Jeśli wyrządzają krzywdę, to Pan im odpłaci we właściwy sposób poprzez krzywdę. Dlatego muszą się pilnować, żeby postępować sprawiedliwie i bezstronnie. To jest ich obowiązek, jaki dał im Pan Jezus. Więc jest pokusa, żeby powiedzieć sobie, że właśnie dzisiaj w naszym kraju, w naszym kontekście, no nie ma generalnie niewolnictwa, takiego stanu. W związku z tym może to pominąć. Więc jeśli usuniemy z tego fragmentu tę kwestię, ten stan niewolnictwa, właściciel niewolników i niewolnictwa, to pozostaje nam co? No relacja pracodawca-pracownik, czy też pracownik-pracodawca. Bo musimy pracować. W związku z tym te wersety jak najbardziej mają do nas zastosowanie, ponieważ mówią nam, jak ta praca ma wyglądać, jak pracodawca ma traktować swoich pracowników, jaki stosunek ma być pracowników do pracodawcy, jak mają pracować. Po drugie, musimy pamiętać, że chociaż w naszym kontekście, można powiedzieć, kulturowym, polityczno-społecznym, nie ma takiego stanu społecznego jak niewolnik, to jednak w Kościele, w zborze, ten stan jest dalej obecny. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, to jesteśmy dobrowolnie i świadomie sługami, niewolnikami Chrystusa, a Chrystus jest naszym Panem. W związku z tym potrzebujemy dalej tych wersetów, jak te, które napisał to apostoł Paweł, żeby móc być dobrymi sługami Chrystusa, ponieważ On jest dobrym Panem. Chrystus jest Panem, który jest sprawiedliwy i bezstronny. Więc jeśli jesteś pracownikiem, to pamiętaj, że ponad twoim pracodawcą jest Chrystus. Kiedy wykonujesz swoją pracę dobrze, to służysz dobrze nie tylko swojemu pracodawcy, ale służysz dobrze swojemu Panu Chrystusowi. Jeśli jesteś pracodawcą, to pamiętaj, że też jesteś sługą Chrystusa i w związku z tym powinieneś być wobec swoich pracowników sprawiedliwy i bezstronny. I słuchajcie, w świecie no, funkcjonuje takie przekonanie, taki podział na pracę duchową i pracę świecką. I w związku z tym funkcjonuje przekonanie, że praca świecka jest mniej wartościowa od pracy duchowej, takiej na przykład w kościele na rzecz wspólnoty jakiejś. Że przekonanie funkcjonuje, że praca świecka jest podrzędna, gorsza od tej pracy duchowej. Więc patrząc na te wersety, to wydaje się, że apostoł Paweł mówi nam coś zupełnie innego. Oczywiście apostoł Paweł rozróżnia ziemski porządek i duchowy porządek, ale ostatecznie to każda służba chrześcijanina jest wykonywana dla Chrystusa. Każda praca wykonywana jest pracą dla Chrystusa. W związku z tym takie wartościowanie, wydaje mi się, jest niewłaściwe. Chrześcijanin piekarz, który wykonuje dobrze swoją pracę, czy chrześcijanin lekarz, który wykonuje dobrze swoją pracę, czy też chrześcijanin pracownik służby oczyszczania miasta, który wykonuje dobrze swoją pracę, jest tak samo sługą Chrystusa jak pastor, który wykonuje dobrze swoją pracę, czy jak biskup, prezbiter, czy wikariusz, czy przełożony, który wykonuje dobrze swoją pracę. Praca pastora nie jest bardziej duchowa od pracy piekarza, stolarza, hydraulika czy profesora. Jak być dobrym sługą? Jak być dobrym sługą Chrystusa? Otóż apostoł Paweł mówi nam, że aby być dobrym sługą Chrystusa, to trzeba być mu posłusznym we wszystkim. A to oznacza, że aby być dobrym sługą Chrystusa, to przede wszystkim trzeba być dobrym słuchaczem. Pilnym słuchaczem. Trzeba być słuchaczem skoncentrowanym na tym, co Chrystus mówi. Czyli najpierw trzeba słuchać. A jeśli nie słuchamy, to jak mamy wykonać to, co Chrystus nam nakazuje? Jak mamy wypełnić Jego wolę? Najpierw musimy słuchać. Dlatego słuchanie, uważne słuchanie jest tu kluczowe. Czy jesteś słuchaczem? Czy poświęcasz czas na to, żeby słuchać Chrystusa? Czy nadstawiasz ucha? Czy wolisz być jak ogień? Działać. Niezależnie od tego, co Chrystus mówi. Druga rzecz potrzebna do bycia sługą Chrystusa to wykonywanie tego, co Chrystus nakazał. I tutaj apostoł Paweł daje nam konkretne wskazówki. Ta służba nie może być na pokaz, żeby mnie ludzie widzieli. Dobry sługa robi wszystko, żeby to jego Pan był widoczny, a on działa gdzieś tam w cieniu. Dobry sługa właśnie będzie odchodził w cień, żeby jak najwięcej widać było Chrystusa. A żeby tak było, to trzeba służyć ze szczerego serca, z szacunku dla Pana, z bojaźni do Niego. Jeżeli szanujesz swojego Pana, Chrystusa, jeżeli boisz się Go, to będziesz robił wszystko, czy robiła wszystko, żeby to On był widoczny, ponieważ On jest godzien wszelkiej chwały i wszelkiej czci. Szczere serce i szacunek prowadzą do służby, która podoba się Panu. A pamiętajmy, że Pan patrzy przede wszystkim na co? Na serce. Na serce. I nawet jeśli wykonanie nie jest najlepsze, a często zdarza się, że nie jest, tak, to Pan jednak to docenia, ponieważ widzi serce, widzi motywację, widzi pragnienie. On widzi to, czego my nie widzimy. Czyli służba, która się podoba Panu, to służba, która płynie z głębi duszy, z głębi serca. Jest to służba wykonywana z entuzjazmem. Nawet jeśli wiąże się ta służba wiąże się z ogromnymi niedogodnościami albo trudnościami, to nie są to przeszkody do wykonywania służby. Entuzjazm, to pragnienie służenia z głębi duszy pcha nas do tego, żeby służyć Chrystusowi nawet w tym, co trudne, nawet w tych niesprzyjających okolicznościach. Czy służysz Chrystusowi właśnie w taki sposób? Szczerze? Bojąc się Pana, z głębi duszy, w trudnych okolicznościach, z entuzjazmem. A jeśli jesteś liderem chrześcijańskiej służby, to pamiętaj o tym, że ciągle jesteś sługą Chrystusa. Tak samo jak bracia i siostry, którzy są pod tobą. Nie jesteś ich Panem i władcą, jesteś współsługą razem z nimi. Więc traktuj swoich współpracowników właściwie, bezstronnie i sprawiedliwie. To jest twój obowiązek. Więc bądźmy dobrymi pracownikami i sługami Chrystusa. Pamiętajmy, że służymy Panu ostatecznie. Więc służmy, pracujmy w taki sposób, który podoba się Jemu. Amen.